Random Self. Trochę osobiście, trochę dla Beki.
A w dzisiejszym Random Selfie trochę mniej technicznie, bez cyberbezpieczeństwa i bez programowania, porozmawiam sobie troszkę o trzech głównych, zwinnych, można powiedzieć, metodykach służących rozwijaniu nowych projektów IT, ale od początku porównuję takie trzy podejścia. Agile, Lean Startup i Organic Startup. Agile chyba wszyscy znają, jest to pewien temat taki na topie, szczególnie w dużych firmach, które zaczęły to adaptować od kilku lat. Nagle powstają takie grupy agile'owe, model pracy jest taki, że pracujemy w sprintach, a w tym samym czasie, kiedy to stało się metodyką zarządzania projektami, jeden z twórców tak zwanego manifestu programowania zwinnego, pan Robert C. Martin, odżegnał się od tego, mówiąc, że w swojej istocie na samym początku Agile było ruchem pomyślanym z myślą o kulturach craftsmanship, czyli rzemieślniczych. No więc, zupełnie inaczej będzie wyglądało więc takie podejście zwinne typu Agile, zaaplikowane do kultury, w której już pewne mechanizmy, na przykład w kontekście relacji międzyludzkich, modelu pracy, pewnego wypłaszczenia struktury, zupełnie inaczej będzie wyglądało Agile nałożone na taki model organizacji i taką kulturę, a zupełnie inaczej będzie wyglądało Agile wyjęte z kontekstu i użyte w korporacji, na przykład do przyspieszania procesu budowania oprogramowania. Może najpierw porównam coś takiego jak planowanie. Co Agile mówi o planowaniu, co Lean Startup mówi o planowaniu i co Organic Startup mówi o planowaniu. Jeszcze tylko wspomnę, że Lean Startup to kolejny sposób tworzenia startupów, przedsięwzięć. On urodził się, ten zestaw pomysłów, tak naprawdę już w roku 1953. Pan Steve Blank opracował taką metodykę rozwoju klienta i dopiero potem Eric Ries troszkę później zauważył, że wiele z elementów tej metodyki można użyć i stworzył taki szkielet, który nazwał Lean Startup. No i Organic Startup, nie wiedziałem o tym jeszcze do tygodnia wstecz. W kwietniu 2010 roku taka nazwa pojawia się w jednym z esejów Paula Grahama, znanego przedsiębiorcy, człowieka, który ma nosa do wschodzących przedsięwzięć w domenie IT, który jest założycielem takiego akceleratora Y Combinator. On użył tej nazwy Organic Startup, aby określić coś, co można by powiedzieć jest takim najbardziej twórczo zorientowanym rodzajem podejścia do budowania przedsiębiorstwa, do budowania produktu. Jeśli chodzi o planowanie, to w podejściu agile, tym zwinnym, budowanie nowego produktu zaczyna się od jakiegoś ogólnego pomysłu, jaki mamy. Następnie tworzymy sobie listę funkcji albo tak zwane user stories, historii użytkowników, które wyrażą, jak powinien ten produkt dokładnie, jak powinny wyglądać komponenty tego, na przykład oprogramowania. Następnie robimy priorytety tych wszystkich tych i ładujemy w tak zwany backlog, taką kolejkę zadań, które muszą być wykonane. Kiedy już to mamy, możemy planować. Planowanie jest w Agile też dosyć ważne. Na początku każdego tak zwanego sprintu trwającego tam tydzień, dwa, trzy czy nawet cztery tygodnie, dla każdego takiego sprintu określamy zestaw cech, które bierzemy z tego backloga i realizujemy. Co jakiś czas możemy sobie robić takie spotkania, na których będziemy koordynować, synchronizować się z innymi, jeżeli wymagane jest to, ponieważ kilka osób pracuje nad jednym komponentem, nad tą samą rzeczą. A więc co możemy powiedzieć, to że w Agile mamy określony cel, wiemy co chcemy robić, co więcej musimy sobie wstępnie określić listę cech, którymi będziemy się zajmowali, listę funkcji i od razu wskakujemy w ten cykliczny rytm pracy i realizujemy te funkcje, często organizując spotkania, komunikując się, abyśmy za bardzo nie odjechali, nie zboczyli z kursu. Z kolei w modelu Lean Startup wymagania początkowe to po prostu jakaś szeroka wizja, jakiś nie do końca może wyraźny obraz produktu i zestaw hipotez, takich założeń dotyczących produktu, klientów, rynku, czyli pewnych cech, które znajdą się w produkcie i które będą potencjalnie chciane przez naszych klientów. Ale zamiast planować od początku cały zestaw funkcji, my się skupiamy wtedy na zdefiniowaniu tak zwanego MVP, Minimum Viable Product, czyli takiego najmniejszego możliwego działającego prototypu. To bardzo motywuje, kiedy mamy chociaż nawet jednego użytkownika. Planowanie jest trochę bardziej włączone w proces w przypadku Lean Startupu. Pierwszym planowaniem będzie oczywiście MVP. Następnie w każdym kolejnym cyklu to planowanie będzie dotyczyło pewnego zestawu cech, a może jednej cechy, albo wycofania się z jakiejś cechy, po to, aby następnie dać taką zmodyfikowaną wersję użytkownikom, niech oni sobie przetestują i z użyciem różnych sposobów badania, na przykład ankiet czy testów AB, będziemy mogli sprawdzić, czy nasza hipoteza odnośnie wprowadzenia czegoś lub usunięcia czegoś lub zmiany czegoś w produkcie, czy ta hipoteza jest prawdziwa, czy też nie. Dzięki Lean Startup w tym podejściu podobnie, i to jest coś wspólnego z metodyką Lean Manufacturing, my tam staramy się bardzo unikać tak zwanego waste'u, czyli staramy się nie dopuszczać do marnotrawstwa naszych zasobów i naszego czasu, wszystko bazując na eksperymentach i na rezultatach tych eksperymentów. A więc podczas już w fazie planowania my nie tylko mówimy, o, dodamy taką fajną funkcję i staramy się ją mocno opisywać, ale również musimy bardzo precyzyjnie ustalić, jak będziemy mierzyć wyniki postawionych hipotez. Jakie będą nasze narzędzia do pomiaru, które by w miarę obiektywnie pokazały, czy coś jest cechą chcianą, czy budujemy coś, czego nikt nie chce i należy się z tego szybko wycofać. No i organic startup, najbardziej taki wolny, o czym jeszcze wspomnę przy okazji kulturowego aspektu. W nim, jeśli chodzi o wymagania początkowe, to produkt, podobnie jak w Lean Startup, a nawet jeszcze bardziej, może być niejasny. Może być to po prostu sama etykieta pomysłu. My nie powinniśmy widzieć wyraźnie tego celu, do którego dochodzimy, nie powinniśmy zbyt precyzyjnie określać listy funkcji, listy cech, kształtu tego gotowego produktu. Ważny jest tutaj kierunek, a nie możliwość wyobrażenia sobie precyzyjnej wersji. Więc w organicznym startupie mamy jakiś otwarty, niejasny pomysł na produkt, który oczywiście automatycznie stwarza nam kierunek, w którym będziemy podążali. My w ten sposób zaspokajamy jakieś swoje potrzeby i tutaj Paul Graham zwraca uwagę w swoim eseju z 2010 roku na takie dwa rodzaje startupów, a w zasadzie pomysłów na przedsięwzięcia. Jedne to są takie, z którymi czujemy się jakkolwiek osobiście związani, sami bylibyśmy użytkownikami, i drugie to takie, gdzie myślimy o innych, a sami nie jesteśmy odbiorcami tego, co tworzymy. I mówi, że te organiczne startupy najlepiej, jeśli powstają właśnie na bazie pomysłów z tej pierwszej grupy, pomysłów, z którymi osobiście czujemy się związani. Wtedy sami możemy być swoimi królikami doświadczalnymi. Oczywiście grozi to pewną subiektywnością, ale jeśli się uda, to zyskujemy takie całe pokłady ukrytej pasji, które nie załączą się w przypadku takiego planowania na bazie tego, co ktoś mógłby chcieć, hipotez badań, powtarzania hipotez badań, uczenia się. Jakby w tych bardziej restrykcyjnych, nazwijmy to, metodykach, na pewno część tak zwanej pasji, tak zwanego żywego zainteresowania czy zdolności do tworzenia będzie wycięta z powodu tych ograniczeń, które pojawiają się w pierwszych fazach. Tutaj z racji tego, że nie mamy rozbudowanej fazy planowania, raczej my określamy kierunek, liczymy na to, że jakieś nieuświadomione procesy twórcze nam pomogą. Dlatego stąd ta organiczność w nazwie najprawdopodobniej. Podążamy niejako za rozwijającym się, coraz wyraźniejszym obrazem produktu. Jeśli chodzi o planowanie, wytwarzanie, zaczynamy bardzo często od tworzenia. Co ciekawe, w tym organicznym startupie można powiedzieć, że wymyślanie i robienie są tak naprawdę jednym procesem. My zaczynamy coś robić i w procesie tworzenia tego pojawiają się nowe pytania, nowe hipotezy, podążające za nimi rozwiązania problemów i pomysły. Nie robimy więc tak, że tworzymy jakieś, organizujemy spotkanie, na którym ludzie rzucają pomysły, a potem wyłaniamy, kto ma je realizować. Tutaj jest bardziej rzemieślnicze podejście, mianowicie takie, że jeżeli, po pierwsze, każdy ma dużo bardzo pomysłów, bardzo dużo ludzi ma tysiące, setki tysięcy pomysłów na super przedsięwzięcia. Cała sztuka polega na realizacji tych pomysłów, a więc kiedy my zaczynamy od realizacji, to już sprowadzamy się na ziemię trochę, wytwarzamy pewnego rodzaju selekcję naturalną. Jeżeli potrafię pracować nad jakimś projektem, samodzielnie zbudować jakąś część, którą bym chciał używać, to w tym momencie pomysły, jeżeli pracujemy z jakimś medium, to pomysły, które się pojawią, będą dopasowane do tego medium, autoograniczone na przykład. Nie będą pomysłami, które ktoś podrzucił. Załóżmy, że mamy taką typowo korporacyjną strukturę, w której jest kasta wymyślających i kasta realizatorów. I ci, którzy wymyślają, mogą mieć czasami pomysły, które nie uwzględniają charakterystyki i ograniczeń danego medium, a więc będą to pomysły, które będą trudne w realizacji, robione nieco pod prąd. Natomiast w modelu organicznym ten, kto ma pomysł, powinien go robić i całe przedsięwzięcie zaczyna się od robienia. I w trakcie procesu twórczego, wytwórczego, pojawiają się nowe idee, nowe pomysły, zaczyna się klarować wizja produktu. Te pomysły, które się pojawią, nie będą tak bardzo odbiegały od charakterystyki medium, w którym się poruszamy. No więc podsumowując, możemy powiedzieć, że Agile to takie mocno zdefiniowane początkowe wymagania, krótkoterminowe plany dla takiego iteracyjnego wzrostu w cyklach. Z kolei Lean Startup koncentruje się na hipotezach i pewnych celach uczenia, a używa MVP do sprawdzania tych hipotez. Natomiast startup organiczny to bardziej płynny i otwarty proces, w którym produkt jakby ewoluuje organicznie na podstawie rynkowych opinii i procesu twórczego ludzi, którzy się zajmują robieniem tego produktu. Również w przypadku tych trzech podejść mamy różne podejście do ryzyka, do niepewności. Lean Startup, autor tej koncepcji, często podkreśla, że jego metodyka przeznaczona jest do pracy w warunkach niepewności. I to jest prawda, bo każdy nowy produkt, wschodzący produkt, każde nowe przedsięwzięcie z natury funkcjonuje w warunkach niepewności. Jest to coś, czego jeszcze nie wiemy, czy inni chcą. Nie do końca zdajemy sobie sprawę z ukrytych pokładów, konkurencji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w różny sposób te metody będą radziły sobie z niepewnością, z ryzykiem. W przypadku Agile to radzenie sobie z tą niepewnością to po prostu podział prac na małe sprinty, na te zrozumiałe części i dostosowywanie planu. po każdym sprincie. Więc możemy po każdej iteracji reagować na to, co się dzieje z naszymi klientami, co się dzieje z rynkiem i jakoś tam próbować pchać to we właściwą stronę. Proces jest przyrostowy, a więc na podstawie na przykład opinii klientów czy retrospekcji zespołu możemy troszkę ten kierunek zmieniać. Jeśli chodzi o samo ryzyko, no to częste iteracje są receptą agile na to, na zarządzanie ryzykiem. Ponieważ po każdej iteracji możemy testować i badać oprogramowanie, a więc obniża to prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych błędów albo całkowitej porażki. Jeśli chodzi o Lean, to on z niepewnością radzi sobie w ten sposób, że sprawdza te postawione wcześniej hipotezy biznesowe za pomocą wspomnianej już pętli, która polega na budowaniu czegoś, mierzeniu czegoś i następnie uczeniu się. Jeżeli testy założeń okażą się jakieś tam rozczarowujące, to przedsięwzięcie może troszkę zmienić kierunek. Tutaj podobnie jak w Agile mamy takie walidowanie, tylko że to jest walidowanie hipotez biznesowych, troszkę z lotu ptaka, nie tylko po każdym jakby takim cyklu my wyposażeni jesteśmy w wiedzę odnośnie tego, co też możemy zrobić, żeby unikać marnowania zasobów na wytwarzanie produktów, których nikt nie zechce. No i w końcu startup organiczny z niepewnością radzi sobie tak, że ją przysposabia, zaprasza i akceptuje. No i zamiast próbować eliminować niepewność z użyciem pewnych planów, organiczny startup mówi, że produkt powinien samodzielnie ewoluować na podstawie rynkowych opinii albo własnych doświadczeń kogoś, kto się zajmuje tworzeniem. Podsumowując, wszystkie z tych metod sobie jakoś tam z tą niepewnością radzą. Agile przez przyjęcie takiego iteracyjnego, adaptacyjnego procesu. Lean Startup korzysta z systematycznego podejścia i weryfikacji hipotez biznesowych z ewentualnymi zmianami kierunku w razie potrzeby. Z kolei Organic Startup przyjmuje niepewność jako część procesu. Istnieją jeszcze dwa takie wymiary, w których porównałem sobie te różne metodyki. Jednym z nich będzie współpraca, jak rozwija się współpraca między członkami zespołu, czy jest to bardziej zindywidualizowane, czy może jest to bardziej grupowe. I kolejnym wymiarem będzie coś takiego jak kultura pracy, nazwijmy to. Więc jak kształtują się międzyludzkie hierarchie zależności i tak dalej. Zacznę od tej współpracy, a więc w Agile'u, w modelu zwinnym, mamy przede wszystkim koordynację i pracę zespołową. Będziemy więc używali tych metod jak Scrum czy Kanban, aby wszyscy mogli widzieć, co kto robi, aby mogli przypisywać sobie pewne zadania w ramach sprintów do siebie i tak dalej. Odpowiedzialność za dane zadanie będzie ściśle określona, przypisana do jakiejś osoby. Kluczowym elementem jest zadaniowy charakter i praca zespołowa. Jeśli chodzi o model współpracy między ludźmi, no to oczywiście będzie to bliska współpraca, częste spotkania, szczególnie kiedy członkowie pracują nad tą samą cechą. W przypadku Lean Startup mamy koncentrację na takim iteracyjnym, powtarzalnym uczeniu się i każdy członek zespołu we własnym obszarze ekspertyzy może nam tutaj pomóc. Mamy takich ekspertów domenowych odpowiedzialnych za daną przestrzeń produktu, za dany wymiar tego produktu, za dany zestaw cech bądź konkretną cechę. Mamy więc tutaj troszkę większy stopień zindywidualizowania niż w przypadku Agile, ponieważ zespoły robią taki research, eksperymenty, uczą się w ramach przyjętych ról. Model współpracy w przypadku Lean Startup naturalnie wynika z tego, o czym przed chwilą powiedziałem, a więc będziemy mieli wielu ekspertów, którzy opiekują się pewnymi elementami produktu i to te elementy będą poddawane badaniom i ocenie. No i w końcu startup organiczny. Tutaj chyba jest najbardziej podkreślona indywidualizacja procesu twórczego i dzięki temu pomysły i innowacje płyną naturalnie od każdego członka zespołu. Struktura jest mniej sztywna, a więc zadziała to na pewno tam, gdzie mamy mniej osób, a więc członkowie mogą tu pracować niezależnie nad różnymi aspektami, podobnie jak w modelu Lean Startup, ale mogą też pomagać sobie, a wręcz tworzyć alternatywne wersje pewnych komponentów, aby pokazać, że ich podejście jest tym właściwszym, że będzie to lepiej działało, że ma to lepsze cechy. No i ostatni wymiar, w jakim porównałem sobie te trzy podejścia, to wymiar kulturowy. Chodziło mi o kulturę pracy i hierarchię relacji międzyludzkich. A więc Agile to coś jak cech rzemiosł w języku polskim. Kultura rzemiosła bardzo często rzemiosła kolektywnego. Ciągłe doskonalenie się, mistrzostwo, dbanie o szczegóły to są kluczowe rzeczy. Będziemy mieli takich majstrów, którzy szkolą swoich padawanów. Możemy więc powiedzieć, że Agile pasuje zarówno do kultur takich rzemieślniczych, ale również do kultur otwartych, kultur kooperacyjnych, gdzie pewne zespoły ludzi razem pracują, żeby osiągnąć wspólne cele. W porównaniu do typowych kultur korporacyjnych, agile'owy styl wprowadza taką kulturę zwinności, adaptacji do zmian. Najlepiej sprawdza się w środowiskach, które są zdemokratyzowane, mają płaską strukturę, a decyzje podejmowane są kolektywnie. Stąd też zapewne ten rozdźwięk między oryginalnym agilem, który już działał w zdemokratyzowanych, wypłaszczonych strukturach, a agilem użytym jako narzędzie do organizowania czasu pracowników i przydzielania im zadań i sprawdzania, czy się z nich wywiązali. Tam znika motywujący element sprawczości, wpływu na kształt produktu, zostaje tylko ta wykonawczość i w stosunku do niej aplikowane są metody sprawdzania postępów. Zwinność. Mamy taką zwinność, ale jest to trochę taka zwinność świni w klatce. Tak wygląda Agile zaszczepiony w strukturach bazujących na władzy. I warto zaznaczyć tylko, że w Agile również dopuszczamy pewien stopień ekspertyzy. Nie jest tak, że grupa wesołych deweloperów głosuje sobie nad tym, kto ma rację. Jeżeli ktoś jest ekspertem od produktu samego albo jest ekspertem od danej funkcjonalności bądź funkcji, to ta osoba będzie miała szansę wyrazić, powinna przynajmniej mieć szansę na wyrażenie tego, w jakim kierunku to powinno iść. Jeśli chodzi o Lean Startup, to tu ciekawostka, ponieważ pasuje on bardzo do kultury badawczej, do kultury eksperckiej, kultury eksperymentu. Testowanie, nauka i szybkie iteracje są tam kluczami do sukcesu. Mamy więc taką troszkę postawę naukowca, ale i biznesmena jednocześnie. Można więc powiedzieć, że będzie to kultura, która ceniona jest za adaptacyjność, innowacyjność, a mniej za stabilność i przewidywalność. Tak jak w Agile będziemy mieli dosyć ostro określone wymagania, tak w Lean tych wymagań na początku nie będziemy mieli. Nie do końca. Będziemy mieli hipotezy i dopiero one potem będą sprawdzane na produkcie. Więc Lean jest troszkę, pod względem wymagań, jest trochę bardziej elastyczny. My tutaj mamy większą niepewność trochę. A więc i kultura pracy będzie trochę inna. Bardziej badawcza, bardziej nastawiona na wychwytywanie tego, czy dana cecha jest rzeczywiście potrzebna. Najlepiej sprawdzi się Lean Startup w kulturach opartych na ekspertyzie i wiedzy. Jest takie słówko merytokracja, jeżeli ktoś lubi, może go użyć, chociaż bywa ono bardzo często nadużywane. Osoby, które mają największą wiedzę, ekspertyzę w danej dziedzinie, w danym obszarze, powinny mieć większy wpływ na decyzje związane z tą działką. Oczywiście, tak jak Agile można użyć do wytworzenia mini azylu wolnościowego w korporacji, tak i Lean Startup można również zaaplikować do bardziej kolektywnych struktur. No i na koniec startup organiczny, gdzie kultura pracy, można powiedzieć, że jest to kultura twórcza, tam gdzie ceniona jest kreatywność, innowacja i rozwój taki organiczny, tak jak, nie wiem, rzeźbiarz, który wykuwa swoją jakąś tam twarz i on na początku do końca nie wie, jak ona będzie w szczegółach wyglądała. On zaczyna robić coś i sam proces wykonywania, robienia czegoś prowadzi go niejako trochę w sposób nieuświadomiony ku gotowemu dziełu. Możemy powiedzieć, że jest to kultura indywidualnego rzemiosła. Produkt naturalnie wyrasta z umiejętności i pasji członków zespołu. Można też powiedzieć, tak przy okazji, że zawiera to elementy kultury darów, ponieważ doceniane jest dzielenie się wiedzą, dzielenie się umiejętnościami. Jest to wskaźnikiem wartości w strukturze. Im więcej pracujesz, tym większy wpływ masz na to, jak wygląda, jaki jest kształt całości. Nie dlatego, że masz władzę nad innymi, a że po prostu masz większą siłę nadawania tego kształtu przez to, co robisz. No i jeśli chodzi o hierarchię partycypujących w takich przedsięwzięciach organicznych, będzie to wypłaszczona hierarchia zarówno w przypadku członków, jak i ich zespołów. Władza jest rozproszona, ludzie między sobą są dla siebie wzajemnie partnerami. Bez dominującej osoby, czy bez dominującej grupy osób. Trudne do uzyskania i najpewniej będzie zmieniało się w trochę inną strukturę, gdy pewna liczba osób w przedsięwzięciu zostanie przekroczona. Natomiast w tej fazie wymyślania, w tej fazie robienia czegoś, czego jeszcze nikt nie zrobił, może się sprawdzać. Tylko wtedy oczywiście charaktery tych ludzi i ich podejście ogólnie do zarówno do produktu, jak i do tego, w jaki sposób posłużyć się tym produktem, no będzie to się musiało dotrzeć, zgrać, będzie trzeba dobierać sobie na współpracowników osoby, którym naprawdę można zaufać. W zamian dostajemy taki synergizujący element, to znaczy pomysły będą często pochodziły z takich tarć między różnymi perspektywami i różnymi doświadczeniami. No i to jest porównanie tych trzech różnych metodyk prowadzenia nowych przedsięwzięć. Identyfikowałem się z podejściem Lean Startup. Natomiast po spojrzeniu na ostatnie kilka lat na przykład i na moje poglądy i rozpoznaniu ich, chyba skłaniałbym się w przypadku totalnie nowego produktu do takiego startupu organicznego, do podejścia, w którym właśnie ciężko pracujemy, każdy z nas nad czymś, wdrażamy swoje pomysły i to one nas prowadzą. To jest bardzo podobne do na przykład tak zwanych wirusowych licencji. GPL jest uznawana za taką wirusową licencję pod tym względem, przez analogię, w licencjach wolnego oprogramowania, takich jak GPL, ten wirusowy aspekt polega na tym, że licencja bardziej chroni program niż chroni twórcę tego programu. Wydaje mi się, że te organiczne startupy mają taki element naturalnej selekcji i mają taki element, że pomysł jest bardziej kultywowany niż osoby, które go wymyślają. No i to tyle. I mam nadzieję, że pomoże to niektórym dobrać metodykę zarządzania projektem czy przedsięwzięciem do charakterów ludzi, do ich wspólnego celu, do produktu. Także miłego dzionka, to nie jest mrzonka.